Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Paweł Wondołowski. Dzisiaj porozmawiamy o działalności Wspólnoty Polskiej. To jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w kraju. Powołana w 1990 roku z inicjatywy ówczesnego marszałka Senatu profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Jej podstawowym celem jest umacnianie więzi z Polską osób, które mają polskie pochodzenie i Polaków, którzy mieszkają za granicą. O pracy stowarzyszenia będę rozmawiał z członkiem zarządu Wspólnoty Polskiej Sebastianem Jaworowskim.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wspólnota Polska to organizacja z bardzo długą historią.
Tak, działamy na terenie Polski i świata, wszędzie gdzie są Polacy i Polonia, od ponad 30 lat.
Historia Wspólnoty Polskiej w naszym województwie jest równie długa.
Praktycznie od początku, od powstania, kiedy profesor Stelmachowski założył Stowarzyszenie Wspólnota Polska, tak dosłownie 2 lata później powstał oddział Stowarzyszenia w Łomży.
Czym zajmuje się Wspólnota Polska?
Naszymi celami statutowymi, naszej działalności jest przede wszystkim szeroko rozumiane wsparcie osób blisko 20 milionów, które z różnych powodów w historii ostatnich lat, ale też i stuleci, znalazły się poza granicami. Nasza działalność polega na koordynowaniu wsparcia przekazywanego przez różnego rodzaju instytucje, jak ministerstwa, jak Senat Rzeczpospolitej, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, środków finansowych, ale też pomocy merytorycznej, pomocy fachowej, która jest kierowana właśnie do działań statutowych tych organizacji poza granicami. I my, tak jak każdy inny NGO, składamy wnioski, piszemy, aplikując po prostu o fundusze do tych organizacji, a później jesteśmy organizacją taką parasolową, która przekazuje, rozlicza na podstawie właśnie konkursów, wniosków, wsparcie, które idzie na przede wszystkim edukację, na naukę języka polskiego, na szerzenie kultury polskiej, ale też sztuki poza granicami, na programy wsparcia osób związanych z medycyną, na stypendia dla studentów, na utrzymanie domów kultury polskiej, na utrzymanie w ogóle domów Polonii, które znajdują się na każdym praktycznie kontynencie świata. Te organizacje mają liczne potrzeby, piszą do nas w formie wniosków konkursowych swoje pomysły, różnego rodzaju akcji, które mają w planie w kolejnym roku przeprowadzić i potem jest to rozpatrywane i te środki są przydzielane. Tutaj też należy bardzo podkreślić i dodać to, jakie wsparcie sportu polonijnego. Sportu, który od najmłodszych lat jednoczy, łączy i uczy wielu wartości. Solidarności, ale też rywalizacji, fair play, biegi patriotyczne, ale też olimpiady, które się odbywają i w Polsce, ale też szereg imprez sportowych, które się odbywają w krajach, gdzie po prostu Polacy mieszkają na co dzień.
Jedną z takich większych imprez, którą organizujecie, są Igrzyska Polonijne, które skupiają młodych sportowców w zasadzie z całego świata.
To są imprezy cykliczne i to są igrzyska zarówno zimowe, jak i letnie, ale też szereg olimpiad odbywają się w różnych częściach kraju, po to też, żeby pokazać nasz kraj, po to, żeby pokazać kulturę różnych regionów.
Szukajcie w sporcie piękna, uczciwości i radosnej zabawy.
Pierwsze medale już na waszych szyjach.
Te medale otrzymałem w dyscyplinie 60 metrów chłopaków oraz skoków dal.
Rzut piłeczką palantową.
Paweł Krakowiak i Wiktor Szal, zawodnicy z Irlandii.
Zaczęło się to 4 lata temu z polską szkołą SEN.
Żeby zaznać trochę ducha walki, trochę ducha rywalizacji, trochę ducha sportu.
Bardzo się podoba. Tutaj jest taka jakaś inna atmosfera i wszystko jest takie podobne jak w Wilnie, ale trochę inne. Zawsze tutaj, jeżeli przyjeżdżamy, to bardzo dużo zwiedzamy wszystkiego. To już poznajomiliśmy się tutaj z Polakami, czyli z dziećmi twojego wieku, trochę może starszych i było bardzo miło zaprzyjaźnić się.
Jesteśmy z progimnazjum im. Jana Pawła II, Polska Szkoła, Wilno. Bierzemy udział w lekkiej atletyce, uprawiamy sport i chętnie bierzemy udział. Moja drużyna 15 osób, a tak na ogół nas jest ponad 30-40 osób.
Józef Kozłowski, jestem z miasta Soleczniki, Litwa.
Dobrze, przyjechaliśmy dlatego, żeby poobcować z Polakami, z rodakami i integrować się przez sport. Tenis stalowy pomaga nam, bo bardzo dużo jest zimy.
Czujecie się jak w domu w Łomży?
Na pewno. Jak w Polsce, całej Polsce.
Tutaj jest dużo sklepów, których nie ma w Litwie. Tutaj ludzie dobre. Wszystkie zawsze uśmiechają się, uśmiechnięte są. I tutaj jeszcze obcujemy z młodzieży. Tu bardzo dużo młodzieży jest i można poznajomić się. Dużo kolegów można znaleźć.
Przyjechała na taki konkurs spróbowania. Polska bardzo podoba i mowa. No i wszystko tu w Polsce dobrze. Znam język polski, bo uczę jego na Ukrainie. I mam dziadka Polaka.
Wspólnota polska jest bardzo aktywna na wschodzie, do czego jeszcze wrócimy, ale także coraz większa liczba Polaków na zachodzie powoduje, że tam też jesteście coraz bardziej widoczni.
Dokładnie tak. I tutaj trzeba bardzo podkreślać zawsze działalność Polonii w takich krajach jak Belgia, jak Irlandia, ale też Italia czy Hiszpania. Tam realizowane są świetne pobyty wakacyjne, półkolonie. Tam też funkcjonują doskonale w ramach macierzy szkolnej szkoły, polskie przedszkola. Tam skupia się młodzież w klubach polonijnych, których jesteśmy inicjatorem i które zakładamy właśnie w tych wymienionych i wielu innych miejscach na świecie. I oni się organizują nie tylko po to, żeby się uczyć języka polskiego i kultury polskiej, która jest często już w którymś tam pokoleniu przekazywana najpierw przez dziadków, rodziców, a potem właśnie przez nauczycieli, przez wolontariuszy, koordynatorów tego typu działań, ale też po to, żeby się wymieniać dobrymi praktykami, po to, żeby wspólnie później podróżować, wracać do kraju, na przykład na te wymienione imprezy sportowe, albo imprezy kulturalne, albo na wystawy, albo na sympozja. I teraz w najbliższych dniach, bo 2 maja uruchamiamy nową inicjatywę skierowaną do przedsiębiorców polonijnych. Będzie to Biuro Usług Polonijnego Biznesu, Biuro Wsparcia Biznesu Polonijnego, taka jest nazwa oficjalna, którą się posługujemy. I każdy z przedsiębiorców mający korzenie polskie, mieszkający często właśnie od wielu pokoleń poza granicami, a prowadzący biznes, chcący znetworkingować swój biznes z innymi Polakami, niekoniecznie w Polsce, ale też w innych częściach świata, przez Biuro Wsparcia Biznesu Polonijnego będzie mógł uzyskać informacje, będzie mógł też uzyskać rekomendacje swojej działalności do tego, żeby wejść w taką współpracę z kimś na przykład ze swojej branży albo do rozszerzenia profilu prowadzonej działalności.
Teraz wracamy do tej wschodniej części działalności Wspólnoty Polskiej, o której wspomniałem wcześniej. Tutaj już nie jest tak łatwo. Tutaj zaczynają się, mówiąc kolokwialnie, schody, trudności, także natury politycznej. Jak wygląda wasza działalność na wschodzie?
To nigdy nie było łatwe. Wschód zawsze rządził się swoimi prawami, ale to są najtrudniejsze czasy od 30 lat. Jak pewnie większość państwa słyszała 2 tygodnie temu, Federacja Rosyjska oficjalnie ogłosiła zakaz prowadzenia działalności dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska jako jedynej polskiej organizacji, jedynego NGO-su. Dostaliśmy zakaz prowadzenia działalności na terenie Federacji Rosyjskiej. Zostaliśmy, można powiedzieć, w takim zacnym gremium na równi potraktowani z Amnesty International, Human Rights Watch i innymi 15 organizacjami, które zostały poproszone o zaprzestanie działalności. Nie wiemy jeszcze, jakie będą dalsze reperkusje z tym faktem spowodowane. My na terenie Rosji mamy tysiące Polaków, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. Była prowadzona ta działalność w bardzo trudnych rzeczywistościach ostatnich miesięcy i lat. Warto tutaj pamiętać, że Polska jako jeden z 5 krajów przed wybuchem wojny na Ukrainie mieliśmy zakaz wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. To się łączy z tym, że też mamy swoje placówki w Rosji. Jesteśmy właścicielami nieruchomości, w których ta działalność była prowadzona. Jest to wszystko teraz zamrożone, ale wschód to nie tylko Rosja. Bardzo duża działalność stowarzyszenia jest na terenie Kazachstanu, bo przecież setki osób co roku przyjeżdża do naszego ośrodka repatriacyjnego w Pułtusku, gdzie te osoby są na początku uczone języka polskiego, funkcjonowania w realiach polskich, adaptowania do życia w naszym kraju, później dostają obywatelstwo, pełne prawa funkcjonowania tutaj i osiedlają się, zostają w kraju swoich przodków i rozpiętość wiekowa tych osób to są od niemowląt po naprawdę ludzi w starszym wieku.
Rosja, Kazachstan, ale też jesteście bardzo obecni na Białorusi.
Oczywiście, że tak. Związek Polaków na Białorusi to jest nasza siostrzana organizacja. Jesteśmy parasolową organizacją dla nich i oczywiście cały od początku funkcjonowania tego nieuznawanego przez reżim Łukaszenki tej organizacji cały czas z nimi współpracujemy i teraz też prowadzimy aktywne wsparcie i pomoc i tutaj największą pracę wykonuje nasz oddział w Białymstoku, który jest takim ośrodkiem adaptacyjnym, w którym każdy Polak uciekający z Białorusi z różnych względów, z różnych przyczyn dostaje pomoc, dostaje wsparcie, pokazane możliwości funkcjonowania w naszym kraju. To, co się dzieje na Białorusi, to jest też najtrudniejsze w całej historii działalności, bo warto tutaj pamiętać o tym, że mieliśmy tam szkoły, mieliśmy tam nasze budynki, nasze ośrodki, które zostały znacjonalizowane, przejęte przez rząd białoruski. Zakaz prowadzenia, nieuznawanie w sposób oficjalny naszej tej organizacji partnerskiej, jaki jest Związek Polaków na Białorusi, to oczywiście się odbija. Nie możemy tutaj mówić o szczegółach, jak sobie z tym radzimy, ale sobie z tym radzimy, ale to też jest spowodowane tymi właśnie dekadami współpracy i kontaktów mniej, bardziej formalnych. Oczywiście cały czas pamiętamy i wspieramy i organizujemy cykliczne akcje poparcia dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, którzy dalej w sposób fizyczny cierpią. Ja przeczytałem też informację, że spokój drugiego dnia świąt Angeliki Orechu, czyli też członka zarządu związku, został zachwiany, no bo dostała telefon, czyli wezwanie na komendę milicji w Grodnie w celu przeprowadzenia jakiejś rozmowy, ponieważ ten reżim też ma do niej jakieś zastrzeżenia. I to są sytuacje, każdego dnia dostajemy informacje o tym, że ktoś dostał na przykład 48 godzin na to, żeby się spakować, któryś z działaczy, czy to sportowych nawet, czy kulturalnych, czy malarzy, czy nauczycieli, dostają taki krótki czas na to, żeby to, co mogło zabrać, po prostu szybko, bez możliwości na przykład sprzedania mieszkania, czy jakiegoś majątku, który posiadają, ale muszą po prostu jak najszybciej wyjechać z terenu Białorusi i te osoby przyjeżdżają bez niczego. Tym osobom my jako naród, jako państwo musimy pomóc i musimy ich wspierać.
Jesteście też obecni w Ukrainie. Wcześniej to była pomoc taka jak w innych krajach, teraz to już jest typowa pomoc humanitarna.
Teraz to są akcje, w których przede wszystkim podkreślam i dziękuję z tego miejsca za pomoc naszych rodaków z całego świata. Z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Europy, z Belgii. Tutaj niezawodna macierz Polska w Brukseli pod przewodnictwem pani prezes Barbary Wojdy, która no, kilka potężnych konwoi humanitarnych z rzeczami najpotrzebniejszymi wysłała do Warszawy. My to uzupełniliśmy produktami, które kupiliśmy ze zbiórek finansowych realizowanych właśnie na terenie całego świata, od Australii po Kanadę i nawet z krajów wschodnich. Te fundusze wpływały na specjalnie utworzone konto, które dalej funkcjonuje. Te środki, z nich są realizowane zakupy jak najbliżej granicy ukraińskiej, ale też wspierając polski biznes. I to trzeba podkreślać, że właśnie bez sensu albo z dużo mniejszym sensem jest wysyłanie z Kanady czy z Australii jakichś kontenerów z pomocą, jeżeli możemy to kupić dużo szybciej w Polsce, przewieźć dużo skuteczniej na teren Ukrainy i dotrzeć z tym najtrudniejsze miejsca. I tutaj też warto podkreślić współpracę z tymi domami polskimi, które posiadamy właśnie na terenie całej Ukrainy i z organizacjami, dziesiątkami organizacji polonijnych, które funkcjonują na terenie Ukrainy, ponieważ oni nam zgłaszają, co konkretnie jest im potrzebne. My to w sposób maksymalnie krótki kupujemy i jak najlepszych warunkach i dostarczamy do miejsc najbardziej newralgicznych, do których możemy dotrzeć, a tam, gdzie nie możemy dotrzeć, to po prostu mamy partnerów, zaufanych ludzi.
To pani powie, co potrzeba i w jaki sposób tam się organizować będziecie.
Ja prosiła autobus, żeby możliwe tam i kobiety jechali.
Proszę robić listę dzieci, te 50 osób jesteśmy w stanie przez wspólnotę polską przyjąć. Już ja organizuję noclegi, miejsce. Niech pani powie jeszcze, co potrzeba właśnie z medycznych rzeczy.
Bardzo potrzebne jest takie medyczne, wojskowe apteczki.
Dobrze. I latarki pani mówiła, środki przeciwbólowe?
Tak. Jakby można było.
Pomoc, którą odbieracie tutaj z Lwowa, gdzie potem przewozicie?
Na razie do Borysławia, do Rady Miejskiej. A potem, gdzie potrzebujemy, i po szpitalach, i dla ludzi, którzy zostali bez domu, bez jedzenia. Chłopaki, to oni jest obóz żytomirski, miasto Mialin. Mieszkają teraz ich rodziny, żony, dzieci, matki. U nas w Borysławie mieszkają, ale chłopaki swoim samochodem wozią tę pomoc i żywność, i leki, i co kto potrzebuje.
Panowie, wozicie też zaopatrzenie żołnierzom tam, gdzie trwają walki?
Tak, zwyczajnie, wozem wojskowym, wozem cywilnym.
Wozem i wojskowym, i tym, którzy potrzebują, którzy zostali bez domu, bez jedzenia, i do terobrony, i dla potrzebujących, tak.
A także terobronie miejscowym.
Jak wygląda sytuacja na froncie, jak tam wozicie te wszystkie rzeczy?
Duma rozwalone, ja powiem.
Drogi, domy, mieszkanie jest zniszczone i ludzie zostali bez domu, bez jedzenia, bez wszystkiego. I najwięcej to nocą jest ataki rakietowe. Przedstawicieli od wojska umawiają się na spotkanie i samochodu na samochód przydają tę pomoc.
Dużo małe i основном це ночью происходит нас.
To może trochę banalne pytanie, ale nie boicie się?
Nie, це наш долг.
To jest nasz obowiązek, tu jest nasza ziemia, rodzice, ojciec tego chłopaka i Wlada i Sylko wojują i mają możliwość spotykać się z rodzicami. I dziękuję bardzo i polskiej stronie, i Radzie Miejskiej Borysławia za tą pomoc.
No, czego by nie było.
Pan musiał sam przygotować schron, tak? Jak to wyglądało?
Так, виглядало так, що взривалися бомби.
Коли ракети стріляли, то самі собі взяли лопату і так, як за глибині викопав схрон. Якісь дві години і було все готове викопати за глибині і прикрив. Так, щоб чутко викопати, зробили такий схрон для себе.
Заховалися.
В якому місті пан мешкав?
Місто Малин.
Малин, то є обут житомирський.
Часто сова такі ракетові у вас?
Часто. Кожен день, ночі, днем. Дуже
і ночі часто.
Дуже сов знищення?
Так, церков, війська.
Часто бо церкви, костьоли, дом військовий і мешкання, то все знищене. Як у знайомих, то згинели і матка, цурка, син і двоє дітей, і онуки згинели. Ракета знищила їх дом і згинели.
Жінка, дочка, син і двоє онуків, усі насмерть.
Часами очікуємо, що та допомога дотрє за 3-4 кольні дні, а були такі ситуації, що доїжджаємо з теренів України, вертаємо до Польщі і маємо вже інформацію, що та допомога дотарла в те właściwe місце, десь в центрі Києва, до Дніпра чи інших труднодоступних місць. Не буду здраджав, хто то робить, натомість є то особи виспеціалізовані і з огромним зауфанням підходимо до співпраці з тими підмітами.
Тутай цей час тієї допомоги уделяєте. Як можна допомогти вам в уделянні тієї допомоги, яку керуєте до України?
Всі інформації на temat того, що є на хвилю обecno потрібне, завжди можемо знайти на сторонах Polonijnej Agencji Informacyjnej. Tam są podane numery kont euro, dolarowych, ale też złotówkowych, które funkcjonują w systemie szybkich płatności, nowoczesnych płatności, ale też tradycyjnych przelewów. Oczywiście można nas wspierać też poprzez 1% przekazywany jako organizacji pożytku publicznego. W ten sposób te pieniądze wpływają na konto. Czasami są to też środki potrzebne do tego, żeby setki uchodźców, którzy są w naszych ośrodkach, w Ostródzie, w Pułtusku, właśnie też w Łomży, ale w innych częściach Polski, jeżeli mamy jakieś potrzeby dla tych osób celowe, to też z tych funduszy staramy się wspomagać. Ale mogę powiedzieć, że 95% z tej kwoty zebranej to jest przeznaczane właśnie na pomoc medyczną, na finansowanie kosztów konwoi, na transport. Warto też podkreślać na każdym miejscu właśnie tą pomoc przedsiębiorców, z którymi współpracujemy. To są firmy, do których zawsze jak wykonam telefon i powiem, posłuchaj, potrzeba mi busa albo potrzeba paliwa do tego, żeby sfinansować wyjazd, to nigdy nie dostaję słowa odmowy, tylko jest kiedy, gdzie i jedziemy i pomagamy. Więc podkreślam właśnie działalność Polaków, którzy wysyłają środki finansowe i rzeczowe. Tutaj wsparcie takiego szeroko rozumianego teamu do tych konwoi humanitarnych na Ukrainę.
Podsumowując, jaka pomoc jest lepsza? Czy lepiej, żeby mieszkańcy naszego regionu na przykład przynosili różne przedmioty do oddziałów wspólnoty polskiej, czy lepiej, żeby wpłacali pieniądze?
W tym momencie kończymy akcję pomocy, która się nazywała Paczka Świąteczna, Paczka Wielkanocna dla rodaka na Ukrainie. Ta akcja polegała na tym właśnie, że była lista produktów i przenoszone to było do każdego z oddziałów Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Fizycznie, prawda, te przedmioty trafiały do oddziałów, potem to jechało do Warszawy, zostało opakowane tematycznie, że w każdej paczce były praktycznie te same produkty. I przed samymi świętami pojechałem właśnie z takim konwojem, było nas 7 pojazdów wypakowanych po sufity, naprawdę bardzo wolno można było jechać, bo było to bardzo ciężkie i trafiło to wszystko do domów polskich. Tyle samo jeszcze mamy teraz do wysyłki pod koniec tego tygodnia. Natomiast namawiam do tego, żeby właśnie pomoc kierować przez te konta podane na Polonijnej Agencji Informacyjnej. Wpłacając gotówkę, my kupujemy te środki na przykład w Lublinie, w Rzeszowie czy w Przemyślu i już mamy mniejsze koszty logistyki, transportu i szybszą ścieżkę dostępu i czas skracamy maksymalnie, a ta pomoc jest potrzebna tu i teraz. Ten konflikt trwa i widzimy codziennie sceny i to, co się dzieje na terenie Ukrainy i jak bardzo jest potrzebne to, żeby cały czas kontynuować te konwoje, te dostawy i kupować to, co jest najpotrzebniejsze.
Kiedy macie gotówkę, to możecie kupić dokładnie to, co jest potrzebne Ukraińcom.
Dokładnie tak. Często jest tak, że komuś się wydaje, że to może się przydać, ale na przykład mamy tego nadstan. Rzeczy gabarytowe, które zajmują dużo miejsca, a nie są tak wartościowe, powodują, że nie możemy tego w szybki sposób przetransportować. A jeżeli my decydujemy i mamy informacje ze strony ukraińskiej, co jest w tym momencie najistotniejsze, to dokonujemy takich jak wspólnie. Pan redaktor był ze mną i też widział. Na jednym pojeździe mieliśmy wartość, no szacuję, blisko 120 tysięcy złotych, praktycznie w lekarstwach, środkach opatrunkowych, w profesjonalnym sprzęcie do wykorzystania później czy dla obrony terytorialnej, czy nawet dla wojska ukraińskiego. I nie ilość czasami tych pojazdów i magazynów zapełnionych kartonami powoduje wartości tego, co przekazujemy. Także namawiam do tego, żeby w formie finansowej wspierać, a my będziemy wiedzieli przez informacje ze strony ukraińskiej, na co te środki przeznaczyć.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.